Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
Poseł Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I zaczniemy właśnie o mediach sobie rozmawiać. Czy już jest wola polityczna, aby uporządkować system finansowania mediów publicznych?
No, z tym jest pewien problem, dlatego że są różne przymiarki. One muszą, ponieważ dotyczą pieniędzy, muszą być dosyć precyzyjne. Były do tej pory rozważane warianty i takie polegające na stworzeniu nowego systemu abonamentowego, między innymi mój projekt z 2016 roku, który trafił do Sejmu i w tym Sejmie utkwił, dotyczący opłaty za media publiczne płaconej razem z rachunkami za prąd. To by było tam około niecałe 10 zł miesięcznie na osobę, 8. Ale to jest przeszłość nieaktualna, więc nie ma sensu o tym rozmawiać. Były też projekty szykowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z płatnościami podatków, czyli PIT, CIT i KRUS. Ten projekt też nie uzyskał aprobaty politycznej de facto.
Jeszcze był pomysł na finansowanie z budżetu, prawda?
Tak, dlatego że oba pomysły, o których wspomniałem, to były pomysły na uratowanie takiego systemu, kiedy obywatele płacą bezpośrednio na media publiczne, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która dzieli pieniądze z abonamentu, jest tylko pośrednikiem, a rząd w ogóle nic do tego nie ma. Tego rodzaju system ma swoje zalety, ale ma też wady polegające właśnie na tej płatności przez obywateli. Pojawił się w związku z tym taki projekt, żeby obywatele nie płacili na te media, a ten obowiązek płacenia na media przejął na siebie rząd. To de facto nastąpiło już w pewnym zakresie poprzez wypłaty tak zwany rekompensat, bo jak pani i państwo pamiętają, od 2 lat media publiczne dostają więcej pieniędzy niż dostawały poprzednio z samego abonamentu dzięki systemowi kredytów, pożyczek i tak zwanych rekompensat. W tym roku to oznacza o wiele więcej pieniędzy niż w poprzednich latach i tak będzie też prawdopodobnie w przyszłym roku, więc taki fundament finansowy dla mediów publicznych jest. I z mojego punktu widzenia to jest najważniejsze, że te pieniądze do mediów płyną.
To w szczególności dotyczy telewizji tak... jednak, prawda, panie pośle?
No, ale też stacji regionalnych Polskiego Radia również. Więc ta zmiana jest, ale oczywiście to nie jest zmiana stabilnego, trwałego, systemowego rozwiązania. Jaka będzie ostatecznie decyzja, trudno w tej chwili przewidzieć. Ja nie będę tutaj się starał być prorokiem. Zapewne bym nie trafił i czekamy.
Tylko, że nie tylko potrzebna jest wola polityczna, ale ta wola polityczna pewnie będzie taka czy inna w momencie, kiedy będzie przyzwolenie społeczne, a tutaj jednak większość ta, która szczególnie nie płaci abonamentu, nawet nie ma zarejestrowanych radioodbiorników i telewizji, no nie chce płacić po prostu.
Ja myślę, że po prostu ten system wiele lat temu już został rozmontowany, jak niektórzy z państwa być może to pamiętają. I trochę jest tak, że taka jest natura ludzka, że jak się przyzwyczajamy, że czegoś można nie robić, to później już chcemy, żeby tak już na zawsze zostało, zwłaszcza jeżeli chodzi o płacenie różnych podatków, parapodatków i tak dalej. Więc ja myślę, że w efekcie zwycięży koncepcja płacenia finansowego mediów publicznych z budżetu, co oczywiście też jest płaceniem z podatków, tylko że tak nie wprost, a to zawsze mniej boli, w cudzysłowie. To jest bardzo prawdopodobne, że taka koncepcja na końcu zwycięży. Najważniejsze, że mimo tego oczekiwania na ostateczną decyzję, pieniądze są.
A jeszcze będzie musiało być przyzwolenie Unii Europejskiej, gdyby rzeczywiście...
Jeżeli będzie zmiana systemu, tak, bo każda zmiana systemu będzie tego wymagała. Ale na razie system nie jest zmieniony i to zresztą dobrze, że pani o to spytała, bo Nie tyle dobrze, że spytała pani o pozwolenie ze strony Unii, tylko że przypomniała pani, że obowiązuje system ten, który tego zezwolenia nie potrzebuje, bo to jest system zastany, z którym weszliśmy do Unii, abonamentowy, i on cały czas obowiązuje, i to oznacza, że każdy z nas jest zobowiązany płacić abonament, i proszę się nie dziwić, jeżeli ktoś później będzie ścigany za niepłacenie.
Panie pośle, pracuje pan nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Jakiś czas temu pan powiedział, że ta ustawa, ten projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt trzeba będzie okroić.
Trzeba się liczyć z realiami, pani redaktor. Ten projekt jest bardzo szeroki. On obejmuje bardzo wiele istotnych zagadnień. Obejmuje sprawę sterylizacji, chipowania zwierząt.
No między innymi też zakaz hodowli rejestru, zwierząt futerkowych, prawda?
To jest tylko margines dosyć hałaśliwy, jeśli tak mogę powiedzieć o temacie, że jest
wrażliwy,
wywołujący dużo głosów, może nie tyle drażliwy, ile wywołujący bardzo taki zorganizowany PR ze strony hodowców. Ale to nie jest opinia publiczna, to jest po prostu lobby futerkowe. Dosyć zresztą są skuteczni w tym przebijaniu się ze swoim głosem, no ale to można też zrozumieć, bo to są ich interesy, tak? W każdym razie wracając do tego projektu. On jest bardzo szeroki. Trzeba też przymierzyć ten projekt do możliwości przeprowadzenia tego przez parlament i uzyskania większości. W wyniku różnych rozmów oraz również głosów na spotkaniach z wyborcami, które się przecież odbywają intensywnie w ostatnich miesiącach, bardzo intensywnie, to się okazuje, że niektóre z tych proponowanych w tym projekcie rozwiązań czy obszarów regulowanych przez ten projekt nie znajdą tej większości. No i politycy muszą się z tym liczyć i muszą się liczyć z głosami krytycznymi, i to miałem na myśli, mówiąc o tym, że prawdopodobnie ten projekt będzie musiał w pierwszym kroku być okrojony, a co do dalszych kroków, to trzeba będzie pomyśleć w czasie późniejszym. W tej chwili wydaje się, że te główne obszary wywołujące najwięcej kontrowersji czy uwag krytycznych i oporu w samym parlamencie, to jest kwestia właśnie tych zwierząt hodowanych na futra, tych ferm zwierząt futerkowych, o czym pani powiedziała. To jest kwestia uboju rytualnego, pewnego ograniczenia ewentualnie zakresu tego uboju. No i trzecia sprawa to jest sprawa wymiany ewentualnie łańcuchów na kojce, jeśli chodzi o psy. Że byłby zakaz trzymania psów na uwięzi, ale to też wywołuje, a w zamian za to właśnie te kojce, ale to też wywołuje bardzo dużo uwag krytycznych różnego rodzaju. Także wydaje się, że w tych obszarach, o których wspomniałem, głównie będą musiały następować modyfikacje tego projektu lub okrojenie tego projektu o te sprawy, jeżeli się myśli o tym, żeby ten projekt w ogóle miał szansę przejść przez parlament. Ponieważ w tych pozostałych kwestiach, czyli w kwestii sterylizacji, pseudoschronisk, pseudohodowli, chipowania, centralnego rejestru, to są kwestie nieprawdopodobnie istotne dla dobrostanu zwierząt domowych, bezdomnych, ale domowych, w tym sensie udomowionych, tak, towarzyszących człowiekowi, jak psy, koty, to wydaje się, że warto nawet ewentualnie taki okrojony projekt przeprowadzać przez parlament. Jeżeli będzie szansa uzyskać dla niego większość, to warto pewne rzeczy odsunąć w czasie po to, żeby już teraz naprawić to, co można naprawić i walczyć z patologią, bo przecież pani świetnie wie, że tak zwane umieralnie, te pseudoschroniska, to jest istna gehenna dla bezdomnych psów.
Tak, rzeczywiście. To jeden z przykładów. Mimo że wiele się zmieniło na plus, to jeszcze wiele przed nami, naprawdę.
Kultura... Jest pewien patologiczny układ, który powoduje, że duże pieniądze jako podatnicy wydajemy na ochronę zwierząt w Polsce. Te pieniądze głównie przechodzą przez gminy,
tak
są
jest.
Wydawane z naszych pieniędzy przez gminy, ale w zamian za to bezdomne psy czy koty wcale nie zyskują na dobrostanie, tylko wręcz przeciwnie, nieraz są wpędzane wręcz w coś, co można by nazwać obozem śmierci dla tych zwierząt, ale takiej śmierci rozłożonej na raty po to, żeby one jak najdłużej przynosiły dochód właścicielowi tego pseudoschronienia, tej tak zwanej umieralni.
A gmina jest zadowolona, bo ma spokój?
Bo wybiera najtańszego chycla i ma z głowy problem. No ale nie o to chodzi, nie na to chcemy wydawać nasze pieniądze.
Panie pośle, my mamy od niedawna nowego ministra rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.
Poseł z naszego tutaj okręgu toruńskiego i z naszego województwa kujawsko-pomorskiego, mój kolega z okręgu, z listy wyborczej, także serdecznie gratuluję Krzysztofowi tej funkcji i trzymam kciuki za niego, ponieważ to wchodzi w bardzo trudną sytuację, bo wiemy, jest pomór świń, jest w tej chwili właściwie groźba suszy, wielkie wyzwania przed ludźmi, którzy zajmują się rolnictwem, także mam nadzieję i trzymam za niego kciuki.
Poseł Krzysztof Czabański, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.